tytuł tygodnia.
Joanna Jodełka. 2 miliony za Grunwald. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Wielkie płótno na potężnych sztalugach zajmowało całą ścianę, a i tak boki nie były naciągnięte, bo nie mieściło się w pracowni.
Tytuł tygodnia.
Czyta Aleksandra Włodarczyk. Już w czwartek gruchnęła wieść, że mistrz Jan Matejko projektuje podróż do Prus Królewskich. Wybiera się na pola grunwaldzkie, gdyż pragnie uwiecznić na płótnie sławne zwycięstwo Jagiełły nad Krzyżakami. Podróżuje wraz z małżonką i córką. W Warszawie zatrzyma się na kilka dni. Już wiadomo, że odbędzie kilka proszonych obiadów. Zasiądzie przy jednym stole z jej wysokością księżną Małgorzatą z Orleanu Czartoryską, jej wysokością księżniczką Bianką, księciem Adamem z synami Pawłem i Iwonem, hrabiną Krasińską, hrabiną Figura, skwitował Rosenblum. 2 medale złote na wystawie w Paryżu. Za Rejtana, zakazanie skargi, dopowiedział Kamil Faber. Już nie czytał tego z gazety. I legia honorowa, francuska za całokształt. Jego obrazy zjeździły całą Europę. Sam cesarz Austrii, Franciszek, kupił jego dzieło. Za ile? Tego nie wiem. Na to wuj się skrzywił. Ale wiem, że Maurycy Potocki dał tylko 10 tysięcy złotych reńskich za skargę. Ale to było parę lat temu, jeszcze przed medalami. Teraz to on co najmniej potroił wartość. I jeszcze dochód z biletów w Wiedniu, Peszcie, Petersburgu. Co ty powiesz? Dawid Rosenblum sam nie wiedział, co zdziwiło go bardziej. To, że chłopak na czymś się jednak znał? Czy tak szybki wzrost wartości? Co najmniej, podkreślił Kamil Faber z dumą w głosie, chciał jeszcze dodać coś, ale wuj tylko skinął ręką na znak, że nie chce go dalej słuchać. Chłopak karnie spuścił głowę i wrócił do przeglądania gazet, zakreślając informacje sprzedażowe. Wkrótce starannie złożył papiery i zabrał się do korespondencji. Zajmiesz się tym, rozkazał znienacka Dawid Rosenblum. Jego głos zabrzmiał tak stanowczo, że chłopak poderwał się na równe nogi. Sprawdź, za ile ten będzie. Co? Ten obraz, machnął ręką w kierunku okna. Jaki obraz? Ta bitwa, wyjaśnił Dawid Rosenblum i zasyczał z bólu. Pod Grunwaldem, dodał, wyjmując z uda szpilkę wbitą tam przez oniemiałego krawca. Niecały miesiąc później Dawid Rosenblum w towarzystwie kuzyna był już w Krakowie przy ulicy Floriańskiej w pracowni mistrza Jana. Dolne piętra kamienicy zajmowało mieszkanie. Na górę wprowadziła ich służąca. Sam Matejko miał się za chwilę pojawić. Czekali niecałe 10 minut, gdy usłyszeli domowników. Na dole zawodziły biegające dzieci i zdawało się, że krzyczała także małżonka malarza. Dawid Rosenblum chwilowo się tym nie interesował. Stanął właśnie przed obrazem i zamarł. Starał się ukryć własne emocje. Zamierzał wydać nie więcej niż 35 tysięcy złotych reńskich, a teraz uważał, że i 40 warto za to dać. Wielkie płótno na potężnych sztalugach zajmowało całą ścianę, a i tak boki nie były naciągnięte, bo nie mieściło się w pracowni. Nie zmieściłoby się też w żadnym ze znanych Rosenblumowi mieszkań, nawet tych najbardziej okazałych. Mogło mieć prawie 10 metrów długości i 5 wysokości. Zdawał sobie sprawę, że to powiększało ewentualne koszty transportu, ale też efekt był spektakularny. Według jego obliczeń, a mylił się rzadko, wydatek zwróci się z samych biletów. Zamierzał zaprezentować je przede wszystkim w Warszawie, a potem w Moskwie, Petersburgu, Wiedniu, Paryżu i gdziekolwiek jeszcze, gdzie są gmachy mogące pomieścić obraz tej wielkości. W pracowni stały manekiny z ponarzucanymi na nie grubymi, haftowanymi suknami. Na półkach, na skrzyniach i na podłodze leżały hełmy, szyszaki, halabardy, siodła, łuki, miecze, pałasze, pancerze. Na stołach porozkładane były szkice rozszalałych koni z uzdami boleśnie wbijającymi się w pyski. Wyglądały niczym bestie. Oprócz tego rysunki kości, czaszek, głów. Obok płótna leżały mahoniowe palety, czyste i z ponakładanymi farbami, cynobry, ugry, zielenie, błękity. Setki pędzli, słoików i tubek z farbami i pigmentami. Od tego bogactwa prawie kręciło mu się w głowie. Sam obraz też go przygniatał swoim ogromem. Słychać było powolne kroki na schodach. W końcu drzwi się otworzyły. Bankier wstał, a Camille Faber się wyprostował. Naprzeciwko nich stanął sam mistrz, Jan Matejko. Rosenblum pierwszy podał rękę, taksując malarza wzrokiem. Przeraził się. Widział przed sobą zmizerniałego, rachitycznego człowieka, zmęczonego i przedwcześnie postarzałego. Właściwie wyglądał na takiego, który nigdy młody nie był. Siwiejące włosy, zaczesane do tyłu, okulary z grubymi szkłami, kościste ręce, zgarbione plecy, ziemista skóra. Stał dokładnie na tle pustej, niezamalowanej połaci wielkiego obrazu. Dawid Rosenblum przedstawił się. Jan Matejko. Camille Faber nieśmiało wyciągnął teraz swoją dłoń. Stał, ale uważał, że powinien klęknąć. Zdawało mu się, że widzi człowieka nie z tego świata i nie w ten świat wpatrzonego. Był zachwycony i nie mógł wyjść z podziwu, że człowiek tak wątłej postury może być takim gigantem. Szkła w okularach miał dwa razy grubsze od jego szkieł, a wymalował tyle ledwo widocznych szczegółów, tyle biżuterii, tyle atłasów, tyle błysków w rozeźlonych oczach. Prawie widział go na tle jego wielkiego dzieła, jak stoi na drabinie, twarzą w twarz z przerażonym mistrzem krzyżackim, a wokół niego śmiertelny zgiełk bitewny. Nie potrafił wymówić słowa, stał jak słup z otwartymi ustami. Jan Matejko, przedstawił się malarz pierwszy. Camille Faber, wydukał po chwili. Z tych Faberów? Zapytał mistrz, pokazując na słoiczki z pigmentami. Kiedyś tak, odpowiedział mu chłopak, ku zdziwieniu wuja, który niezbyt interesował się, na czym zubożał jego daleki krewny. Słyszał, że na farbach, ale nie bardzo wiedział jakich. To wie pan, że on cały czerwienią wypełniony. Mistrz wyraźnie zwracał się do Kamila, patrzącego na niego rozpłomienionym wzrokiem. Czasami myślę, że własnej krwi tam dokładam. Ten obraz wścieklizną jest malowany.
Tytuł tygodnia.